Drodzy bracia, jesteście bardzo cierpliwi, uprzejmi, że jeszcze trwacie. I chciałbym powiedzieć o tym jednym problemie, który no niestety on nabrzmiewa i który jest tak bardzo aktualny w dzisiejszej dobie. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o autorytecie rodziców, a teraz chciałbym powiedzieć jedno, że jest zanik autorytetów. Politycy to inna opcja, to inne hasła i te wszystkie obietnice się dewaluują. Różnie to bywa w świecie, ale chciałbym powiedzieć, że to jest nie naszą sprawą, sprawą naszej. Rozważanie jest to, co dotyczy chrześcijańskich rodzin. Chciałbym powiedzieć to, co jest teraz tak bardzo aktualne, że zamiast autorytetu nabrzmiewa konflikt generacji, tak w rodzinach, jak i w zborach, a dalej w społeczeństwie. A więc konflikt generacji w rodzinach, konflikt generacji w zborach. I o tym się na ogół mówi, ale to jest zjawisko takie, które nabrzmiewa i można by powiedzieć, że jest coraz trudniej, coraz gorzej. I żeby troszkę tym się zająć, chciałbym wymienić dwa powody tych konfliktów, które się pojawiają. Ten pierwszy powód, to może proszę mi wybaczyć, bo ja od niego zacznę. On dotyczy akurat ludzi wiekowych i chciałbym powiedzieć, że my jako starsi oczekujemy posłuszeństwa, poszanowania, szacunku od młodych. Wybaczcie, bo ja to mówię, no już jestem stary, ale też wychowałem się już od dzieciństwa w gronie wierzących, w gronie dzieci bożych i kiedyś to nawet było tak u nas, przynajmniej jak ja byłem już młodzieńcem nawet, to do starszych braci się nie mówiło ty, ale się mówiło wy, bo to był taki wielki respekt i mieliśmy taki szacunek. I myśmy byli wychowywani jako młodzi, byliśmy wychowywani przez starszych, przez naszych nauczycieli. Chciałbym powiedzieć, że ja za nich po dzień dzisiejszy Bogu dziękuję, ale powiem, że u nas było w naszych zborach taka praktyka stosowana, to było szczególnie w środę, gdy były nabożeństwa, te tak zwane godziny modlitwy, że bracia prowadzący, starsi bracia wywoływali, żyjesz? Powiesz świadectwo, 10 minut, jak za długo to nawet było tak, to już wiedział, że masz zejść, nie? Ale to na tym się nie kończyło, bo po nabożeństwie byli bracia, mówili, coś ty to opowiadał. Jeszcze pierwsze 5 minut to było od Pana, to i dobrze mówił, ale potem toś tak zamącił, żeś to wszystko zepsuł. Takie było u nas wychowanie i nikt by się nie odważył temu starszemu coś powiedzieć, oponować, że nie ma racji. No, wypadało się obrazić już nigdy więcej. Nie, za tydzień żyjesz? Myśmy tak byli wychowywani. No dzisiaj jest taka sytuacja, nie dotykaj, bo się zrazi, więcej nie przyjdzie. Jeden pastor u nas mówił, no dzisiaj to cały szereg osób wychodzi za kazanicę i tak sobie puszcza język na spacer. Tak mówi, tak sobie opowiadają. Więc chciałbym powiedzieć, że ja byłem w takiej atmosferze wychowany w szacunku dla starszych, do posłuszeństwa. Bracia starsi zwracali uwagę. U nas było tak na przykład, że jak tak młodzieniec albo dziewczyna nie tak statecznie się zachowywali, to nie mógł śpiewać w chórze, nie mógł uczyć szkółki. Było powiedziane chwileczkę, ale twoje życie jest takie, że zawieszamy cię w prawach uczestniczenia w wieczerzy. Tak było u nas. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego przeprowadzić. I my byliśmy jako starsi, jako młodzi wychowywani w takim stosunku szczególnego szacunku dla braci nauczycieli. Nie? Takie było nastawienie u nas. Dzisiaj jest inaczej i chciałbym powiedzieć, że młodzi oczekują wyrozumiałości i tolerancji. A jeśli się coś im powie, co im nie odpowiada, to od razu się oburzają i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że taka jest sytuacja i to nabrzmiewa. Dzisiaj nie wolno nikomu nic powiedzieć. Ile razy było u nas tak, że w zborze coś ktoś niewłaściwie mówił, czy niewłaściwie głosił, to bracia, to tak było przynajmniej w zborach stanowczych chrześcijan, byli tacy bracia, ich było niewiele, co mówili, ty przestań zejdź, nie? Ale byli inni, którzy byli może tacy delikatniejsi, jeśli tak można powiedzieć, i oni zaintonowali jakąś zwrotkę pieśni, to już wiedział, że ma zejść, nie? Taka była sytuacja. Dzisiaj nie wolno, to trzeba mieć wyrozumienie, trzeba jakoś to przeboleć, to może tym razem następny raz się poprawi. Tutaj chciałbym powiedzieć, że problem młodych i starych był zawsze w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, 4:18, jest wyraźnie powiedziane, to pisze apostoł Paweł, to jest 4, chyba 12, jest napisane tak. Żaden młodością twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. I tu możemy zauważyć, że już w tym zborze, w którym my wiemy, że apostoł Paweł postanowił, żeby Tymoteusz był tym biskupem zboru w Efezie. Tymoteusz był stosunkowo młody. Według takich historycznych opisów był taki dosyć słabego zdrowia. No i tam był taki autorytet jak apostoł Jan. Według wszelkich danych on był w Efezie. No, a tam był ten młody brat i młodzi, starzy. I już wtedy były takie troszkę problemy. Ale chciałbym powiedzieć, była wielka karność w tym zborze i bojaźń była w tym zborze. I gdy my czytamy ten list, te listy do Tymoteusza pierwszy i drugi szczególnie, i ten drugi to jest taki testament apostoła Pawła, który pisze już te ostatnie 2, szczególnie ten ostatni rozdział, to chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł dawał rady Tymoteuszowi, temu młodemu. Tam jest takie miejsce, na które niektórzy się powołują. Tam jest powiedzenie: dla twojego chorego żołądka używaj nieco wina. Nie wiem, czy wszyscy, myślę, że wszyscy znają to miejsce Słowa Bożego i to przyjmują jako podstawę, że można się tam winem uraczyć, raz, drugi, trzeci i tak dalej, bo tak pisał Paweł do Tymoteusza. Gdy popatrzymy na Stary Testament, to wiemy, że ci, którzy składali, przynosili ofiary, to te ofiary to były, to było bydło owce, krowy czy jałowice, one były zabijane, wiadomo, że z tego mięsa to korzystali kapłani, lewici, którym się to należało. Ale jeśli była oliwa, to ona była wylana, ona się spalała, ale jeśli chodziło o wino, to kapłani tego wina nie pili, ale wylewali obok ołtarza. I to było tak zakorzenione w narodzie izraelskim, że picie wina to nie jest dla kaznodziei, picie wina jest czymś, tego nie należy używać. I dlatego apostoł Paweł, jak to pisał, to był taki wyjątek, że dla twojego chorego żołądka. Ale normalnie raczej była taka zasada, żeby nie używać tego alkoholu. Ja to tak przy okazji tylko wspominam. I chciałbym powiedzieć, że ten problem, że starzy mieli zastrzeżenia do młodych, młodzi do starych i tak dalej, ten problem był zawsze i ten problem jest dzisiaj, ale ten problem teraz szczególnie nabrzmiewa. Ja w różnych domach już bywałem wierzących i najczęściej jak się nocuje z usługą jestem gdzieś, to się u pastora. I tak ile razy tak byłem w takich domach, no dziecko idzie do szkoły, już taki nastolatki, 16 lat, cześć tata, cześć mama i idzie. Ja tak myślę, żeby temu dziecku idź z Bogiem, niech cię Pan prowadzi. Ty idziesz do tego świata, westchnąć. A nie, cześć mama, cześć tata. Przychodzi ze szkoły, cześć mama, cześć tata, cześć wujek, no jak się masz? Dzisiaj jest taka sytuacja, brak poszanowania. I na to się nie zwraca uwagi, w ogóle się o tym nie mówi, ale ja chciałbym powiedzieć, jednak Słowo Boże nas tego uczy. I to jest też jednym z powodów takich konfliktów generacji wśród wierzących. A on już jest stary, o to już jest wapniak, no mówią wapniaki. Kiedyś pytał się mnie jeden kolega, starszy mówi, wiesz jaka jest stopniowana wapniaków? Ja mówię, no to nie słyszałem jeszcze, a on mówi, wiesz, że gorszy stopień wapniaka to są egzumy. Nie, to są tacy już tam odgrzebani z tego. No, chciałbym powiedzieć, że jak to z tym się spotykam u młodych ludzi, że oni tak do starszych się odnoszą, to mi jest bardzo przykro, że takie rzeczy się dzieją i że to ma miejsce w zborach. I takie pytanie jest, i ja się ile razy zastanawiałem nad tym, jak my mamy postąpić, my starzy w stosunku do tych młodych, żeby ich pozyskać, jak mamy nauczać tych młodych, żeby starszych szanowali. Zobaczcie, że ja jako stary, już mam 83 lata minęło, więc to tak człowiek mimo woli, tak byłem wychowany, tak tego oczekuję, ale ja nie chcę nic sugerować i proszę mnie źle nie zrozumieć. Ale chciałbym powiedzieć, że co zrobić w tej sytuacji, żeby tych konfliktów nie było. I są takie dwa miejsca w Słowie Bożym, które nam podają radę, co zrobić. A chciałbym powiedzieć, że zrealizowanie tej rady zawartej w Słowie Bożym jest bardzo trudne i to szczególnie nam, starym. I te dwa wersety, które teraz zaraz przeczytam, kiedyś usługiwałem jako tłumacz jednemu kaznodziei ze Skandynawii. I kiedy on na ten temat mówił, ja nie mam zamiaru powtarzać tego, co on mówił, ale tego, co jak ja to rozumiem, to kilku starszych braci mnie po nabożeństwie poprosiło, to było nagrane na taśmie, przesłuchaj to jeszcze, czyś ty to dobrze przetłumaczył. Czyś ty to dobrze przetłumaczył. I ja te miejsca ze Słowa Bożego przeczytam. To jest ostatni werset ze Starego Testamentu, z księgi Malachiasza, proroka, ostatni werset. Może przedostatnie, ostatnie dwa wersety. Księga Malachiasza, a więc koniec Starego Testamentu. Oto ja wam poślę Eliasza, proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, abym obrócił serca ojców ku synom, a następnie serca synów ku ojcom. W pierwszym rozdziale 17 wierszu Księgi Łukasza jest podobne słowo. Ja to zaraz przeczytam. Jest mowa o Janie Chrzcicielu. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. Pierwszy rozdział, 17 wiersz. Bo on pójdzie przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. A więc tu jest powiedziane, bo on pójdzie w przód przed obliczem Jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom. A więc już nie tylko ku synom, ku dzieciom. Chciałbym powiedzieć, kiedy ja to przetłumaczyłem, to cały szereg bracia starsi, coś ty to tłumaczył. Tłumaczyłem to, co on powiedział. My do tych młodych, człowieku, to jak my się do tych młodych zwrócimy, to oni dopiero urosną. Tak, takie zdania słyszałem. A tu jest wyraźnie powiedziane, obróci serca synów ku ojcom. To jest trudne zadanie. Chciałbym powiedzieć, nie jest łatwe. I szczególnie nam starszym, czy nam rodzicom, którzy są ojcami, to trudniejsze jest do zrealizowania. Ja mam się zwrócić do moich dzieci i powiedzieć, uchybiłem, przebacz mi i tak dalej. A kiedy ja się zastanawiam, zacząłem nad tym, to chciałbym powiedzieć, że to mi i myślę, że i wam ma wiele do powiedzenia. Kiedy po takiej ewangelizacji, na której właśnie to też było słowo czytane, wróciłem do domu i mówię, ja muszę coś więcej na ten temat przeczytać, bo to przecież, tak jak mówiłem, trudno też starszemu człowiekowi było to tak łatwo zaakceptować. My wiemy, że między Starym i Nowym Testamentem to jest taka przerwa, która trwała prawie 400 lat. To jest taki okres, się nazywa okres milczenia proroków. My wiemy z historii Kościoła i z historii starożytnych, co w tym czasie się działo. My wiemy, że naród izraelski powrócił z niewoli babilońskiej, że odbudował świątynię i tak dalej. I wiemy, że potem była taka straszna historia, że Epifanes IV, król syryjski, on zbezcześcił świątynię, wprowadził kult Jupitera, na ołtarzu ofiarował nieczyste zwierzę, świnie i tak dalej, zbezcześcił to miejsce. Taka była, to jest w tym okresie tych 400 lat. To się zdarzyło. Wtedy Pan pobudził Bar Kochbę i syn najwyższego kapłana ówczesnego, Juda Machabejczyk, wprost powstało takie powstanie i oni zgromili armię tego Epifanesa i świątynia została oczyszczona i Palestyna odzyskała wolność. I ta wolność trwała prawie 100 lat, bo to powstanie Bar Kochby i Machabeuszów to było w roku 160-163 przed nową erą, a mieli około 100 lat taką wolność w Palestynie. Samodzielnie mogli się spotykać i tak dalej, służby pańskie odprawiać. Dopiero zdobycie Jerozolimy przez Pompejusza, to było 63 rok, znowu dostała się Palestyna pod panowanie Rzymian. I w tym czasie, o który tutaj milczy stary ten okres 400 lat, jest napisane, bo ja to czytałem, szukałem tego, żeby to jakoś do tego dojść, że Żydzi z narodu izraelskiego, którzy byli bogaci, którym się w miarę dobrze powodziło, posyłali swoich synów do szkół greckich, żeby im zapewnić przyszłość. Wiadomo, Grecy poganie i w tych pogańskich szkołach oni odstępowali od zakonu, a co było takim bardzo dużym udziałem tych wszystkich, którzy się w tych szkołach greckich uczyli, to był sport. I te Bóg Olimpu i tak dalej, te historie z igrzyskami, które miały miejsce. Ci, którzy się byli w tych szkołach greckich, oni uczestniczyli w tych igrzyskach. A ponieważ w tym czasie ci, którzy występowali, ci zawodnicy zawsze występowali nago, to na tych, którzy byli z narodu żydowskiego, było widoczne to obrzezanie. I specjalne zabiegi robili, żeby zlikwidować to obrzezanie. To robili, do tego dopuszczali ojcowie, żeby te dzieci, ci ich synowie mieli dobrą przyszłość. To opisuje historia, komentarze, bo trochę się tym zagadnieniem interesowałem. I chciałbym powiedzieć, tu jest napisane, obróci serca ojców ku synom. I co mi to ma do powiedzenia osobiście, teraz w obecnej dobie. My czytamy, Pan Jezus kazanim na górze powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego, sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I zauważymy, możemy zauważyć, że w tym okresie Żydzi szukali czego dla swoich dzieci? Przyszłości w tym świecie. I oni to sugerowali. I teraz, żeby uregulować, wrócić do prawidłowego stanu, to powinni byli ojcowie zwrócić się do synów. Myśmy źle postępowali, bośmy stawiali przyszłość w tym świecie ponad to, co jest wieczne, niezniszczalne. I dla mnie to jest takim sygnałem, chciałbym powiedzieć taką nauką. My bardzo często w naszych rodzinach dążymy do tego, żeby dziecku zapewnić właściwe wykształcenie materialnie, żeby no też wszystkiego możliwego mógł się postarać, żeby miał gdzie mieszkać i tak dalej, nie? To stawiamy na pierwszym miejscu, a czy to dziecko jest zbawione, czy nie, to jest sprawa drugorzędna. I w tym kierunku bardzo wiele zaniedbań następuje w rodzinach chrześcijańskich, że się stawia sprawę bytu czy wykształcenia, pozycji i tak dalej wyżej, aniżeli to, co jest potrzebne, czego nas uczy Pan Jezus, żeby szukać najpierw Królestwa Niebieskiego, a to inne będzie wam dodane. To przewartościowanie. I teraz, jeśli rodzice zaniedbali, a to często się zdarza w rodzinach wierzących, wykształcenie to jest tak ważne i tak dalej, wszechstronne, to jest bardzo potrzebne, tak, ja nie neguję tego, ja też się staram, żeby dzieci jakoś wykształcić i tak dalej, ale stawianie na pierwszym miejscu tego, co jest wieczne, co jest potrzebne, to należy do naszych obowiązków. I chciałbym powiedzieć, jeśli to nam będzie leżało na sercu, to Pan się przyzna do nas i my możemy oczekiwać wtedy, że Pan zbawi nasze dzieci, a też i zabezpieczy ich byt. To jest takie miejsce, tak jak mówiłem ja, kiedy to czytałem jeden i drugi raz, analizowałem, no ja mam moje dzieci przepraszać, a jednak chciałbym powiedzieć, że kto nic nie robi, to też nie zrobi błędu, ale można powiedzieć, że jak nic nie robi, to robi podstawowy błąd, bo nic nie robi, tak? I Gauss, ten, który, no, to on mówił tak, że te statystyczne dane i potem to opublikował w swojej encyklopedii Henry Ford, ten fabrykant samochodów, on dzielił ludzi, którzy u niego pracują, tak jak według tego krzywej matematycznej Gaussa, że są ludzie, którzy pracują i dobrze pracują, a są ludzie, którzy nie robią błędów i są tacy, którzy robią dużo błędów. On to podzielił na trzy części. I mówi, ci, którzy nie robią błędów, to albo tak mało robią, albo tak powoli, że nie są w stanie zrobić błędów, to są nieproduktywni. Ci, co oczywiście robią dużo błędów, należy ich odrzucić. I tak jak ta matematyczna krzywa Gaussa mówi, a ci, co są w środku, tak? Czyli z tego możemy wywnioskować, że każdy z nas, czy mniej, czy więcej, ale jakiś błąd zrobił. I teraz uniżyć się i ja chciałbym powiedzieć, że to trzeba sobie wyprosić łaski, żeby to dziecko nie powiedziało. No, no widzisz, tato, żeś ty to, a to uchybił. Jak to będzie z Bożego prowadzenia, to chciałbym powiedzieć, że to dziecko zrozumie. I my musimy teraz się zastanowić nad tym, jeśli moje dziecko nie dożyło zbawienia, czy ja w tym nie ponoszę winy. A jeśli ponoszę winę, to trzeba i takie łaski wyprosić, żeby to dziecko mogło zrozumieć, jak ja do niego przemówię. I z tym nie można odwlekać, jak już ktoś będzie ktoś sędziwy. Ale w tym wieku, kiedy ja mogę to świadomie zrobić i kiedy to dziecko ma w takim stanie, czy młodzieniec w takim stanie rozwoju, że mnie też to, że mnie może zrozumieć. Dlatego ta rada, żeby uniknąć tego konfliktu generacji, żeby była taka właściwa harmonia, to ta rada, no chciałbym powiedzieć, według tego świata na pewno nielogiczna, a jednak jest Boża zasada i my w tym wypadku się musimy uniżyć i powiedzieć, Panie, przebacz, że ja tak zrobiłem, a teraz iść i powiedzieć, wiesz, ja to, a to uchybiłem, bo ja tymi wszystkimi sprawami Ciebie zajmowałem. Ja, no jeden brat, no wierzący, to jeszcze na tą, jak się nazywa ta metoda, to co do takich błyskawicznych i tych prowadzi nauczania, metoda B, w Poznaniu jest ta, teraz sobie nie mogę przypomnieć, się uczy dzieci, żeby no, błyskawicznie no, mnożyć liczby, takie te działania matematyczne. To można robić, ale te metody, jak się to wprowadza, to chciałbym powiedzieć, że to trudno, to jest nie na granicy takiego normalnego nauczania, ale pewne rzeczy też można i wprowadzić. I wiem, jeden no, brat się nazywa bratem, to prowadzi się, a chłopak jest już tak wymęczony, bo to on wszystko musi robić, bo ten ojciec myśli, że wszystko trzeba w to dziecko wpoić, ale pomodlić się i to nie ma czasu. Chce usługiwać Boże, działa, nie? No, więc my musimy mieć tą miarę i wiedzieć, że szukanie najpierw Królestwa Bożego, to jest naszym zadaniem w naszych rodzinach. I to sprostowanie, to jest tu ostatni werset Starego Testamentu, on tak bardzo wyraźnie mówi ojców ku synom, a w Nowym Testamencie mówi ku dzieciom, a więc to dotyczy również i córek. To jest taka przestroga, może na już kończąc to, to nie jest nic takiego popularnego, co teraz wam przekazuję, ale to jest godne zastanowienia się. Dlatego, że to jest napisane w Słowie Bożym, tak? Ja nie mówię tego sam od siebie, ani jako jakiś psycholog czy psychiatra. Nie, nie, bo ja z tym nie mam nic wspólnego, ale mówię to, czego mnie uczy Boże Słowo. Jeśli nawet czegoś nie rozumiem, albo czemu się sprzeciwię, ja chciałbym powiedzieć, zastanówmy się nad tym, czy ja w moim życiu, w mojej rodzinie, coś z tego nie mam do uregulowania. To jest taka moja osobista rada już na koniec tego, tej mojej usługi. Chciałbym powiedzieć, że my robimy dużo błędów. Jak powiedziałem, kto nic nie robi, to też błądzi, też robi poważny błąd, ale dla nas słowa Pana Jezusa, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A na zakończenie, bo jeszcze będzie czas trochę na dyskusję, na rozmowę, ale chciałbym dedykować nam wszystkim to, co pisze autor listu do Hebrajczyków. Kiedyś to się nazywał, że ten list napisał apostoł Paweł, to zostało zakwestionowane różne w lewo, w prawo. Dla mnie list do Hebrajczyków jest taki szczególnie kosztowny, bo on jest takim pomostem między Starym i Nowym Testamentem. I to, co w Starym Testamencie było wprowadzone, to znajdujemy i wyjaśnienie tego w Nowym Testamencie i te zapowiedzi starotestamentowe odnośnie kapłaństwa, odnośnie tego, co Pan Jezus dla nas uczynił, są tak wyraźnie wyjaśnione w liście do Hebrajczyków. W 13, a więc w ostatnim rozdziale tego listu do Hebrajczyków mamy takie wersety, które chciałbym nam wszystkim dedykować. 20 i 21 wiersz. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując was to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przed Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A więc tu jest takie życzenie, niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym. Niech was doskonałymi uczyni. My wiemy, że my mamy do tego dążyć, żeby być doskonałymi. Oczywiście naszymi siłami tego nie osiągniemy, ale jeśli się będziemy trzymać Bożego Słowa, jeśli będziemy mieli otwarte, uczulony ten duchowy słuch na to, co nam Pan nasz powie i gdy to usłyszymy i będziemy temu posłuszni, to do tej doskonałości będziemy dążyć. I tu jeszcze raz wracam do tego, co tu jest na kazalnicy napisane. Mów, Panie, sługa Twój słucha. To jest takie kosztowne miejsce i ten Heli, który był, no my wiemy, że no, były zastrzeżenia, były do niego, tam my czytamy, że przed mąż prorok i zwrócił mu uwagę, on tego nie respektował, a potem Pan przemówił tego, przez tego małego Samuela przemówił i powiedział mu, co będzie z Lewim i z jego rodziną. I znowu można powiedzieć, no ten Heli, no jakie to było, ta ocena nie nasza sprawa go sądzić. Ale co on zrobił? On powiedział tak bardzo wyraźnie do Samuela, mów, co ci Pan powiedział, nie zataj niczego. Ten chłopak mały mówi do najwyższego kapłana, co Pan mu powiedział. I chciałbym powiedzieć, że to było takie nauczanie. My jesteśmy wszyscy w Bożej szkole. Ten pierwszy krok, który zrobił Samuel, mów, Panie, sługa Twój słucha. Ten drugi krok to był, on przekazał. On miał w tym Helim, miał nauczyciela, bo on mu powiedział, nic nie zataj. I gdy my czytamy ten drugi rozdział Księgi Samuela, pierwszej księgi, to jest tam wyraźnie napisane i poznał cały Izrael od Dan tam na północy aż do Berseba na południe, że jest prorok w Izraelu. Każdy z nas jest w szkole, każdego z nas Pan uczy, każdego w inny sposób, bo my jesteśmy niepowtarzalnymi egzemplarzami, niepowtarzalnymi. Każdy jest inny. Do każdego z nas Pan inaczej podchodzi, ale do każdego z nas Pan mówi, jeśli tylko chcemy Jego słuchać. Dlatego tak już kończąc, chciałbym dedykować wszystkim to miejsce Słowa Bożego. Niech was Pan doskonałymi uczyni. Niech to będzie naszym pragnieniem, jaką pobudką, żeby to, cośmy tutaj rozważali. Ja podałem parę takich świadectw, przykładów, nie? Bo uważam, że to nieraz pomaga zapamiętać, ale główny jest to i nacisk kładę na to, czego nas uczy Słowo Boże i my musimy bezkompromisowo przestrzegać tego, czego nas Słowo Boże uczy. Słowo Boże ma moc, my tego nie doceniamy. Chciałbym powiedzieć, my tego często nie doceniamy, Ale jeśli my respektujemy Słowo Boże, to to Słowo czyni w nas przemiany. Kiedyś w zborze taka dziewczyna przychodziła kilkakrotnie, taka fajna panienka, chyba 19 lat miała, i w końcu ona mówi, no wszystko się mi u was, Boże, pomaga, no wszystko tu jest, tak się tu dobrze czuję, ale brakuje mi tu Marii. Ja tak tą Marię kocham. Ja się do niej modlę. Ja się od dzieciństwa, ja uwielbiam, ja się do niej modlę, a tu nic o Marii nie mówię. To mi brakuje. Tak dziewczyna mówi, 19-letnia. Bardzo taka szczera, fajna panienka. Dobrze, że ja nie zabrałem głosu, bo bym to zepsuł, ale taka jedna siostra mówi, wiesz dziecko co, czytaj Słowo Boże. Czytaj Słowo Boże, weź Nowy Testament i czytaj Ewangelię Jana, Dzieje Apostolskie, potem te inne, tak, ona taką kolejność, potem te listy. Mówi, bo my szanujemy Marię, bo to Matka Pana Jezusa, ale czytaj Słowo Boże. Proszę sobie wyobrazić, że po 3 miesiącach ta dziewczyna przychodzi i mówi, ja się już nie modlę do Marii, bo tam jest napisane, że jest jeden pośredni, jeden Jezus Chrystus, nie Maria. Nigdzie nie jest o tym powiedziane. Jest napisane, jest, nikogo nie nazywajcie Ojcem, bo jest jeden wasz Ojciec w niebie. Słowo Boże ją przekonało, bo ona szczerze czytała, to do niej mówiło. A my, ja może bym najpewniej spudłował, bym źle zrobił, bo bym jej mówił o mariolatrii, od kiedy to zaczęto, od 7 wieku tam szanować, tam ta kobieta przewrotna, cesarzowa Judyta, ona wprowadziła kult Marii i tak dalej, nie? To, ale tego kiedyś nie było w pierwszych zborach. Ja bym na pewno najprawdopodobniej taki wykład od razu zrobił i bym chybił celu. A ta siostra tak mówi, wiesz, czytaj Słowo Boże. Ja się przekonałem wielokrotnie, że czytanie Słowa Bożego, że Słowo Boże ma moc. My tego nieraz nie doceniamy. I dawajmy miejsce, żeby ta moc działała w naszym życiu, w tym, co czytamy, a na pewno będzie nam pomożone i będziemy na właściwej drodze prowadzeni. To może tyle. Ja teraz, ponieważ jest ten czas jeszcze na zadawanie pytań, jeśli te pytania się pojawią, i poza tym chciałbym od razu powiedzieć, że ja nie gwarantuję odpowiedzi na wszystkie pytania, bo ja się ciągle uczę i często dostaję też przy takich okazjach takie zaskakujące pytania, ale jesteśmy tutaj w gronie braci i proszę, jeśli kto ma jakie pytanie, żebyśmy mogli starać się to rozwiązać, dojść do prawidłowej odpowiedzi.